Sobór Konstantynopolitański I, 381 rok. Jak już widzieliśmy, okres 50 lat po Soborze Nicejskim I jest okresem zaciętych sporów religijnych, do których włączają się cesarze, zazwyczaj ariańscy, prześladując i wypędzając ze swych stolic biskupów prawowiernych. Arianie dzielą się na wiele odłamów. Od tych, którzy odmawiają synowi nawet podobieństwa do ojca, aż do takich, którzy wyznają niemalże tę samą wiarę co prawowierni, a odrzucają jedynie termin współistotny, homoousios. Podobnie i gminy prawowierne są często wewnętrznie skłócone i rozdarte. W Antiochii jednocześnie jest 5 biskupów. Ten chaos jest tak wielki, że święty Bazylii zwraca się do biskupów zachodu z rozpaczliwym wołaniem o pomoc. Nie jest to jednak chaos bezpłodny. Zwolna wyłania się kształt sformułowań trynitarnych, wykutych przez wielkich teologów, szczególnie świętego Bazylego, Grzegorza z Nazianzu i Grzegorza z Nysy. Pojawia się również nowy problem. Jeżeli w związku z Soborem Nicejskim sformułowano naukę o Synu Bożym, to problem Ducha Świętego i jego stosunku do Ojca został nierozwiązany. Osoba Ducha Świętego została zaledwie wspomniana w nicejskim wyznaniu wiary. Przeciwko bóstwu Ducha Świętego występują Macedonianie żyjący w Azji Mniejszej. Niebezpieczeństwo to dojrzał już wielki bojownik o bóstwo Syna, święty Atanazy. Następnie teologia Ducha Świętego zostanie rozpracowana przez świętych Bazylego Wielkiego, Cyryla Jerozolimskiego i Grzegorza z Nazianzu. Tymczasem w 378 roku ginie w bitwie z Gotami pod Adrianopolem wielki prześladowca prawowiernych cesarz Walens, a na tron wstępuje gorliwy katolik cesarz Teodozjusz, zwany Wielkim, który widzi konieczność zrobienia porządku w kościele i dlatego zwołuje na maj 381 roku do Konstantynopola synod biskupów wschodu. W Konstantynopolu tymczasem sytuacja pozostaje napięta. Niewielka gmina prawowiernych wybrała na biskupa Grzegorza z Nazianzu, który wspaniałymi teologicznie i retorycznie mowami zjednuje sobie licznych zwolenników, co wywołuje z kolei protesty Arian. Gdy cesarz Teodozjusz obejmuje władzę, uznaje Grzegorza za prawowitego biskupa Konstantynopola i pod eskortą wojskową wprowadza go do katedry. Grzegorz odegra ważną rolę na Soborze Konstantynopolitańskim. Na synod przybyło około 150 biskupów. W tradycji nazywa się ten sobór soborem 150 ojców ze wschodu. W tym biskupi Macedonianie, którzy jednak po ustaleniach dogmatycznych opuścili salę i zostali przez Teodozjusza pozbawieni biskupstw. Papież nie przysłał swoich przedstawicieli. Synod rozpoczęto od rozwiązań dyscyplinarnych, szczególnie w Antiochii, gdzie w końcu nie udało się pogodzić zwaśnionych stron. Podobnie było, jeśli chodzi o Konstantynopol. Najpierw uznano Grzegorza prawowitym biskupem, następnie mu tego tytułu odmówiono, na co Grzegorz zrzekł się stolicy i opuścił miasto. Po tych mniej szczęśliwych posunięciach przystąpiono do spraw dyscyplinarnych, potępiono arianizm i inne herezje, ustalono zasady interwencji biskupów w sprawy innych stolic, a w końcu przyznano Konstantynopolowi prymat honoru po biskupie Rzymu. Ten kanon będzie przywoływany często w późniejszych sporach z Rzymem. Podstawowym jednak tematem będą sprawy wiary. Po pół wieku dyskusji teologicznych koniecznym było ułożenie nowego symbolu wiary. Przepracowano więc symbol wiary nicejski i uzupełniono ostatni punkt o Duchu Świętym, używając jednak tym razem terminologii nie filozoficznej, ale liturgiczno-biblijnej. Ojcowie soborowi mieli zresztą łatwiejszą sytuację, ponieważ jak widzieliśmy, Sobór Konstantynopolitański był dużo lepiej przygotowany teologicznie niż nicejski. Oto ten fragment dobrze nam znany z niedzielnej mszy świętej. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, który z Ojcem i Synem jedno odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wyznanie wiary stanowi to, co najważniejsze ze spuścizny soborowej. Pozostaje jednak problem, jak to się stało, że ten synod biskupów wschodnich został uznany za sobór powszechny. Niewiele jest wzmianek o nim w dziełach współczesnych, a ślady używania jego symbolu znajdujemy dopiero w latach 35. stulecia. Natomiast powołuje się nań Sobór Chalcedoński w 451 roku i to we fragmencie dogmatycznym, a późniejsi papieże, ojcowie Kościoła i Sobory cytują go jako Sobór Powszechny. Ten synod więc został uznany za Sobór przez tradycję. Wielki biskup Soboru Konstantynopolitańskiego Grzegorz z Lazjanzu tak pisał o Duchu Świętym. Stary Testament ogłosił Ojca w sposób zupełnie wyraźny. Syna raczej tylko przez zasłonę. Nowy Testament ukazał nam Syna całkiem jasno, ale bóstwo Ducha Świętego tylko zaznaczył. Teraz wreszcie Duch Święty między nami przebywa, wyraźnie objawiając nam prawdę o sobie. Albowiem w czasie, kiedy bóstwo Ojca nie było jeszcze powszechnie uznawane, byłoby rzeczą wielce ryzykowną pozwolić na otwarte głoszenie Syna, albo w czasie, kiedy nie przyjęto jeszcze bóstwa Syna, narzucać ludziom objawienie Ducha Świętego, że się posunę do powiedzenia nadto śmiałego jako ciężar dodatkowy. Chodziło o to, aby ludzie obciążeni jak gdyby pokarmem ponad siły, słabe oczy zwróciwszy na słoneczne światło, nie byli w ten sposób narażeni na niebezpieczeństwo utraty nawet tego, co było na miarę ich sił, ale poprzez stopniowe dodatki, jak powiedział Dawid, przez wstępowanie w górę i przez posuwanie się i postęp z jasności w jasność, światło Trójcy rozbłysło jaśniejszymi promieniami. Ważnym etapem w tym postępowaniu w jasność był właśnie Sobór Konstantynopolitański I, po którym został symbol, który mimo sporów o filiokwę śpiewany jest w niedzielę w Zagorsku, Atenach, Genewie, Canterbury i Rzymie.